брата милованию, братья наши, все хрестящие братья и сестры. Dzisiaj przy łasce pomocy Bożej będziemy się zastanawiali nad Słowem Bożym. Weźmiemy sobie jeden z tematów Pisma Świętego, który nazwiemy sobie Dom Mądrości. Za podstawę naszego rozważania użyjemy słowa zapisane przy powieści Salomona, 9 rozdział, 1 werset mówi tak. Mądrość zbudowała dom swój i wyciosała 7 słupów swoich. Przeczytamy z wersetu 6, mówi tak. Pobiła bydło swoje, rozpożyła wino swoje i stół swój przygotowała. A rozesłała dziewieczki swoje wola na wierzchach najwyższych miejsc i w mieście mówiąc. Cokolwiek jest prostakiem, wstąp sam, a do głupich mówi. Pójdźcie, jedźcie chleb mój i pijcie wino, którym rozpożyła. Opuśćcie prostotę, a będziecie żyli, a chodźcie drogą roztropności. Wiemy, że Salomon za swoją wierność w pewnym sensie, dlatego kiedy jeszcze będę młodym człowiekiem, Pan Bóg jemu się we śnie okazał i powiedział do Salomona, żądaj ode mnie czego chcesz, a ja ci wszystko dam. No i Salomon wtedy prosił Pana Boga, daj mi mądrość. No i Pan Bóg później powiedział, gdybyś prosił o bogactwo, dostałbyś bogactwo. Gdybyś prosił o długie lata, też byś dostał. Ale dlatego, żeś prosił o mądrość, to jedno i drugie w pewnym sensie dostaniesz. To też nic dziwnego, że często pisał różne przepowieści. Pisząc te przepowieści, często odwoływał się do mądrości. I między innymi, tu cośmy przeczytali, to mówi tak, że mądrość zbudowała dom swój i wyciosała 7 słupów swoich. Chcielibyśmy się dowiedzieć, o jakiej to mądrości mówił Salomon, o jakim do domu i jakich to 7 słupów ta mądrość przygotowała do tego swego domu. Mądrość, która zbudowała dom swój, to na to wiemy, że każdy, kiedy buduje dom, to aby w tym domu zamieszkał, prawda? Jeżeli ktoś podejmuje budowę jakiegoś domu, to na to, że kiedyś w nim będzie mieszkał. Wskazuje, że w tym domu miała zamieszkać mądrość. A te 7 słupów to wskazuje, że ten dom będzie się znajdował w warunkach nieprzyjaznych, i trzeba będzie jego tak wzmocnić, żeby żadne nawalności, żadna burza jego nie zwaliła. Pierwsze nas interesuje, o kim to Salomon miał na myśli. Czy o ludzkiej literalnej mądrości, kiedy patrzymy się, że nieraz ludzie budują domy, mądrze projektują i nie potrzeba, żeby tam było 7 słupów dodawanych. Czy Salomon miał na myśli mądrość Bożą, czy coś inne Salomon miał na myśli? Myślę, drodzy braterstwo, że Salomon miał na myśli o Panu naszym Jezusie Chrystusie, który dla nas jest mądrością. Jak czytamy w pierwszym liście do Koryntów, w pierwszym rozdziale, w 24 wersecie, gdzie mówi tak. Lecz samym powołanym i Żydom, i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Chrystus jest mądrością Bożą. W tym samym rozdziale, a 30 wersecie, to tak znów apostoł Paweł mówi. Lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który nam się stał mądrością od Boga i sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Czyli Chrystus dla ludu Bożego stał się mądrością. W dalszym ciągu, w liście do Kolosensów, w drugim rozdziale, a drugi i trzeci werset, tu jeszcze tak mój apostoł Paweł. Aby pocieszone było serce ich, będąc spojone miłością, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca i Chrystusa. I dalej dodaje, w którym skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Dlatego też myślę, że Salomon mówił o Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wprawdzie, kiedy czytamy przypowieści 8 rozdział, to tam cały czas opisuje o mądrości. Że mądrość wywołała na wysokich miejscach, jam była przy stworzeniu świata, jam nas była, kiedy niebiosa były zakładane, jam była, kiedy ziemia była zakładana, wiele innych rzeczy. I nie trudno nam jest odpowiedzieć, bo apostoł Jan w swojej Ewangelii mówi, że cokolwiek się stało, wszystko się stało przez kogo? Przez tą boską mądrość, przez Logosa, przed ludzkiej egzystencji. Cały ten 8 rozdział opisuje o naszym Panu Jezusie Chrystusie jako przedludzkiej egzystencji. A teraz przenosi się tutaj na ziemię i mówi ta sama mądrość, ten sam Pan Jezus, ta sama istota Logos zbudowała dom swój. To już wiemy, że to jest mowa o Jezusie Chrystusie. Zbudowała dom swój. Jaki dom zbudowała? No myślcie, drodzy braterstwo, że bracia się zgodzą ze mną, że nic innego, tylko Kościół został zbudowany przez Jezusa Chrystusa, bo tak mamy zapisane w Ewangelii Mateusza 16 rozdziale, 18 wersecie mój ta. A jaś też powiadam, żeś ty jest Piotr, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Właśnie zbuduje Kościół. Kościół, czyli inaczej dom wiary, dom wiary został zbudowany. Czyli innymi słowami, Chrystus, który przyszedł na ziemię, przyniósł nam wiarę. I tutaj stara się, aby ten Kościół był, posiadał wiarę, aby był zbudowany na wierze. Innymi słowami, zbudowała dom, czyli zbudowała dom wiary. I apostoł Paweł w liście do Efezu w 3 rozdziale, a 17 wersecie to tak jeszcze mówi. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych. A więc Chrystus, jako ta mądrość, zbudowała wiarę, dała nam wiarę. Pamiętajmy, że dar wiary to jest coś wspaniałym darem. On pochodzi nie od nas. Nie my jesteśmy w stanie sobie wiarę wyrobić. Jest to dar otrzymany od Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dlatego, jak na początku wspomnieliśmy, że każdy, kiedy buduje ten dom, to na to, aby w tym domu mieszkał. Tak podobnie ta mądrość, czyli Jezus Chrystus zbudował nam wiarę, aby zamieszkał w naszych sercach. I czytamy Ewangelii Jana w 14 rozdziale, 23 wersecie mówi ta. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli mnie kto miluje, słowo moje zachować będzie. I Ojciec mój umiluje go i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy. Nie literalnie Chrystus wszedł do naszego serca, nie literalnie ani Pan Bóg szedł, oni stolicy swojej nie opuszczają, ale właśnie przez wiarę mieszka w naszym sercu. Czyli innymi słowami, wierne serce jest domem dla Chrystusa, domem dla Boga. I na innym jeszcze apostoł Paweł miejscu uzupełnia w liście do Galatów, w 2 rozdziale, a 20 wersecie mówi ta. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A to, że ja teraz w ciele żyję, w wierze Syna Bożego żyję, który mnie umiłował i wydał samego siebie za nim. A więc apostoł Paweł dobitnie mówi, że wiara jest tym domem. Jest to wiara Syna Bożego, on ją przyniósł na ziemię, on ją zapoczątkował i dlatego my wszyscy, drodzy braterstwo, mając tą wiarę, stanowimy ten dom Boży. Stanowimy ten dom mądrości. Natomiast jak wiemy, że ci, które mieszkają w tym domu, to Pismo Święte mówi, że są domownikami czego? Wiary. Tak mój apostoł Paweł w liście do Galatów, w 6 rozdziale, 10 wersecie, to mówi ta. Przecież wtedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Czyli wiara jest dla nas czym? Takim domem. Wszyscy ludzie wierzący to stanowią tych domowników. I my tutaj, jak znaleźliśmy się, wierzymy, że wierzący są domownikami tej wiary, a wszyscy razem stanowimy tą wiarę, wiara naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Idąc do naszego rozważania, to tam jest powiedziane, że mądrość budowała dom swój. Już wiemy, co to za mądrość, że nikt inny tylko nasz Zbawiciel Jezus Chrystus zbudowała dom swój, dom wiary, czyli Kościół na podstawie wiary, które się wybiera. Ale mówi, nie tylko zbudowała wiarę i wyciosała 7 słupów jego, swoich. 7 słupów swoich wyciosała do tej wiary. Dlaczego? Dlatego, gdyby nie było podpory tych 7 słupów, nasza wiara by nigdy nie wytrwała. Często nieraz słyszymy, niektórzy chrześcijanie się cieszą, ja wierzący, ja zbawiony, to jest wszystko dobre, ale pamiętajmy, to jest wszystko jeszcze za mało. Potrzeba wzmocnienia. Potrzeba tych słupów, tych 7 filarów, 7 słupów, które mają tą naszą wiarę, ten dom wiary podtrzymywać. Co by to było za takich 7 filarów? Myślę, drodzy braterstwo, że to wytłumaczył nam apostoł Piotr. Czytamy w 2 liście Piotra, w 1 rozdziale, od 5 do 7 wersetu sobie przeczytamy. A ku wtedy a ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnoty, do cnoty umiejętność, do umiejętności powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość, a do miłości braterskiej laskę. Apostol Piotr wyliczał wszystkich 8, ale jeżeli mówimy, wiemy, że tą wiarą jest, ten dom jest wiarą, to te następne, jako te filary, które mają nam naszą wiarę wzmacniać. I my po kolei będziemy się nad tymi, jakby można, filarami, które mają wzmacniać naszą wiarę, zastanawiali. Apostoł Piotr mówi, że przydajcie do wiary waszej cnoty. Co to jest cnota? Cnota jest to szlachetne życie. Jest to życie moralne, szlachetne, bo wiara bez życia moralnego, szlachetnego, ona jest niczym. Ona jest próżną, taka wiara. I nawet apostoł Jakub kiedyś tak powiedział. Ty mówisz, masz wiarę, a nie masz uczynku. To mówi, nawet i diabli wierzą, ale wszakże drżą. Dzisiaj na świecie możemy zobaczyć wiele ludzi, które wierzą, ale jeżeli nie posiadają cnoty, to nie ma żadnego znaczenia przed obliczem Bożym. Inne tłumaczenie tłumaczą cnota, czyli męstwo. Jest to odwaga, jest to moc charakteru sprawiedliwości. Czyli do wiary potrzeba dodać odwagę, szlachetne życie, być odważnym, nie wstydzić się, nie krępować się, wszędzie sobą przenosić jako wielkie morale życia chrześcijańskiego. Ale tam czytaliśmy, że mądrość zbudowała dom i ona wyciosała tych 7 słupów. Czyli Chrystus Pan coś na temat tej odwagi, męstwa, szlachetnego życia nam powiedział. Czytamy w liście Ewangelii Mateusza, w 10 rozdziale, od 17 do 27 wersetu. Może wszystkich wersetów odczytować nie będziemy, ale on tak powiedział. Szczęście się ludzi, ale was będą wydawać do rady, zgromadzenia swoich was biczować będą, także przed starostę będziecie prowadzeni, będą nad wami się pastwili, ale wy się nie marcie, bo mówi, ja będę z wami, ja wam dam słowa, co będziecie mieli odpowiadać. W dalszym ciągu, że wyda brat brata na śmierć, powstaną dzieci przeciwko rodzicom, rodzice przeciwko dzieci. I tutaj ci chrześcijanie, które znajdą się w tym domu, mają być na wszystko przygotowani. Te męstwo, drodzy braterstwo, jak czytamy historię naszych braci poprzedników, oni szli ze śpiewem na arenę, oni oddawali swoje życie na pożarcie lwom, z dzikim zwierzętom. Co to wszystko czynilo? Czynilo dlatego, że mieszkali w tym domu Bożym, a do tego dodawali wiarę, do wiary dodawali to męstwo. Może dzisiaj nie ma takich prześladowań, które by nas ludzie prześladowali za wiarę. Dzisiaj jest tolerancja wszędzie. Ale pamiętajmy, że dzisiaj tak samo potrzeba mieć męstwo. Trzeba mieć odwagę, nie wstydzić się, nigdy się nie krępować, kim ja jestem. Jestem chrześcijaninem, za Chrystusa się nie wstydziłem i wstydzić się nie będę. Dlatego wiara bez męstwa nic by nie zdziałała. Potrzeba do tego odwagi. Często nieraz słyszymy ludzi, którzy oczywiście posiadają wiarę. Kiedy z nimi się zetkniemy, to pokryjomu pokaże nam Pismo Święte, że ja też mam Pismo Święte, ale się panicznie boję objawić, panicznie boję się zerwać z tym światem. Dlaczego? Bo ci ludzie mają bojaźń, brak im tej wiary. Dlatego taka wiara nigdy nie zostanie nagrodzona, taka wiara nie ostoi się, kiedy przyjdą próby doświadczenia, to potrzebna zarazem jest męstwo. Apostoł Piotr pierwszy w swoim liście, w 5 rozdziale, a 9 wersecie mówi tak, nawet weźmiemy 8 werset. Trzeźwymi bądźcie, czujcie, albowiem przeciwnik wasz diabel jako lew rycząc obchodzi, szukając kogo pożar. Ku temu, któremu dawajcie odpór, mocniej będąc wierzy. Ten filar cnoty, filar męstwa ma być mocnym w wierze. Wiedząc, iż się takowe cierpienia nad braterstwem waszym, które jest na świecie, wykonują. Kiedy apostoł Piotr widział, że chrześcijanie są poddawani torturom, kiedy widział, że chrześcijanie giną, to też jeszcze ich zachęcał, żeby oni się nie cofali, że to jest coś pięknego, wspaniałego, że pamiętacie, że Chrystus mówił, Chrystus kazał nam być mężnymi, nigdy się nie poddawać temu zniechęceniu, ale trwać we wierze, jakiekolwiek by doświadczenia na was przychodziły. Dalej apostoł Piotr mówi, a do cnoty waszej przydajcie co? Umiejętność. Co to jest umiejętność? Umiejętność nic innego nie jest, tylko to jest znajomość Boga, znajomość Jego świętej woli, względem nas, jaka jest objawiona w Słowie Bożym. To jest umiejętność. Często nieraz słyszymy ludzi, nawet sam tak słyszałem, a po co to zastanawiać się nad całym Pismem Świętym? Po co to tak dogłębnie tak badać to Pismo Święte? Przecież wystarczy, jeżeli będziemy zachowali 5, 6 i 7 rozdział Ewangelii Mateusza, to nam wystarczy, słyszałem. A niektórzy jeszcze dodali, moje wystarczy tych 8 błogosławieństw, które Jezus powiedział. Myślę, drodzy braterstwo, gdyby tak miało być, to by apostoł Piotr nie powiedział, Chrystus by tak samo też nie wskazał, że do wiary, do cnoty trzeba dodać jeszcze co? Umiejętność, wiedzę trzeba mieć. I to wiedzę nie tego świata, ale wiedzę Słowa Bożego, jak najgłębszego zrozumienia tej wiedzy, jak najbardziej trzeba się dowiadywać, jakim jest Pan Bóg, jakie jest niebo, co On przygotował, jakim jest Chrystus, jakie dobrodziejstwo dla nas przyniósł, dla nas powinniśmy to wiedzieć. A czy to Chrystus na ten temat coś powiedział? Bo tam powiedzieliśmy, że mądrość przygotowała tych 7 filarów, 7 słupów. Czytamy Ewangelię Jana 17 rozdział, a weźmiemy sobie 25 i 26 werset, gdzie mówi tak. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, ale ja Cię poznał, a i Ci poznali, żeś Ty mnie posłał. Chrystus mój świat Cię nie poznał. Ja Cię poznałem i apostolowie, który mi dał, też tak samo oni Cię poznali. Ale czy na tym mieli pozostać, czytamy dalej. I uczyniłem im znajome imię Twoje i znajome uczynię, aby miłość, któraś mnie umilała w nich była, a ja w nich. Czyli Pan Jezus doszedł do wniosku, im więcej będziemy posiadali wiedzy, im jak najbardziej będziemy studiowali Pismo Święte, pamiętajmy, wzrastać w nas będzie miłość do tych rzeczy. Zainteresowanie, miłość do Boga, do Chrystusa, a zarazem miłość i do braci. Im mniej będziemy studiowali tego, tym mniej będziemy to posiadali. Aby trwać w wierze, trzeba interesować się, co Bóg od nas żąda. Trzeba dużo czytać. Lepiej będziemy się wtedy w wierze trwali. Trzeba jak najbardziej, jak najwięcej studiować Pismo Święte. Apostol Paweł, który był wielkim teologiem, a zarazem ten, który bardzo dużo nam napisał, pisząc list do Tymoteusza, jak go nieraz nazywa synem według Ewangelii, to tak mu radzi. Ja czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, a 13 wersecie mówi tam. Póki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. Pozostawił jego gdzieś, trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, bo i my się jeszcze spotkamy, a przez ten okres czasu Tymoteuszu, będzie jak najbardziej dla Ciebie korzystny, jeżeli będziesz pilnował czytania, napominania i nauki. Dalej mówi tak, nie zaniedbywaj daru Bożego, który jest w Tobie, któryś dany jest przez prorokowanie i ułożeniem rąk starszych. O tym rozmyślaj, tem się zabawiaj, a o postępek tu jawny był wszystkim. Pilnuj samego siebie i nauczania, trwaj w tych rzeczach, bo to czyni od samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. A więc widzimy, drodzy braterstwo, że potrzeba, żeby wiara była silna, żeby wiara nasza nigdy nie osłabła, żebyśmy się nie zaniedbali, żeby przeciwnik nas nie pokonał. Potrzeba jak najbardziej systematycznego, głębokiego badania Pisma Świętego. Bo na innym miejscu apostoł Paweł powiedział, wszystko Pismo od Boga jest natchnione. Czyli gdybyśmy powiedzieli, że tylko niektóre fragmenty nam wystarczy studiować Pisma Świętego, musielibyśmy powiedzieć, że inne fragmenty Pisma Świętego są nienatchnione. Ono wszystko jest natchnione. Ono jest tak piękne, tak harmonijne. Im więcej studiujemy, im więcej porównujemy, czy Stary z Nowym Testamentem, czy jakoś, to dopiero widzimy głębię i piękność tej boskiej mądrości, boskiego postanowienia dla tych, które mają znajdować się w tej wierze, które Chrystus ustanowił, i dla tych domowników, które w tej wierze mieszkają. Prorok Jeremiasz w 9 rozdziale, 23 i 24 werset, a raczej Bóg przez tego proroka to mówi tak. Tak mówi Pan. Niech się nie chlubi mądre z mądrości swojej. I niech się nie chlubi moca z mocy swojej. Niech się nie chlubi bogaty z bogactw swoich. Ale w tym niechaj się chlubi, kto się chlubi, że rozumie, a znamie, że ja jest Pan, który czyni miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi, bo mi się to bardzo podoba. Jeżeli mamy się ktoś pochlubić, to niech się z tego chlubi, że zna Boga, zna, kim Pan Bóg jest, że Pan Bóg czyni miłosierdzie, czyni sąd i sprawiedliwość, a jeżeli je najbardziej zrozumieć, to musimy, drodzy braterstwo, systematycznie, jak powiedziałem, nie można to od czasu do czasu, gorliwie, żeby studiować Pismo Święte, gorliwie go badać. Na inne miejsce apostoł Paweł jeszcze tak powiedział do Tymoteusza. Tych wszystkich wersetów odczytywać nie będę. Staraj się, abyś się dobrym stawił Bogu robotnikiem, który by dobrze rozbierał słowo prawdy, tak powiedział apostoł Paweł. Czyli można być robotnikiem, ale jakim? Niedobrym, złym robotnikiem. I można źle rozbierać słowo prawdy. A więc to było przygotowane przez Boga, przez Chrystusa. Ta mądrość powiedziała, przygotowała następny taki filar. I myślę, ci chrześcijanie, które tak będą postępowali, na tym nigdy się nie zawiodą. Trzecim z kolei, to apostoł Piotr mówi, do umiejętności przydajcie powściągliwość. Co to jest powściągliwość? Powściągliwość jest to samokontrola. Jest to panowanie sam nad sobą. Bo dlaczego tak? Bo na innym miejscu apostoł Paweł powiedział, że umiejętność to co? Nadyma, podnosi. I czasami człowiek, znając wiedzę, mając nieraz jakąś znajomość Słowa Bożego, to może wpaść w stan zarozumiałości, w stan pychy. To by było wszystko za mały. Dobry początek był, wiary miał. Okazał nawet cnotę, męstwo, nie wstydzi się, życie jakieś tamte. No ale doszedł do poziomu, do umiejętności i ta umiejętność jego mogła zgubić. Brak było powściągliwości, brak było samokontroli. Brak było panowania sam nad sobą. Czy Chrystus na ten temat coś powiedział? Czytamy Ewangelię Mateusza w 5 rozdziale, 29-30 werset mówi tak. Jeżeli cię wtedy oko twoje prawe gorsze wylupie, a zarzuć od siebie, albowiem pożytecznie jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a wszystko ciało twoje nie było wrzucone do ognia piekielnego. A jeśli cię prawa ręka twoja gorsze, odetnij ją, a zarzuć od siebie, albowiem pożyteczny jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a wszystko ciało twoje nie było wrzucone do ognia gehenny, ognia piekielnego. Czyli tutaj Pan Jezus mówi, że chrześcijanie mają być powściągliwi. Nigdy nie powinni się wywyższać. Nigdy nie powinni, a co to ja, a czym to nie ja nie jestem. Raczej powinni być zawsze skromnymi, powściągliwymi. Powściągliwość, samokontrola wszędzie jest potrzebna. Chrześcijanin powinien być powściągliwy w mowie, nawet w opowiadaniu naszych słów, naszych zdań. Najsamsze trzeba przemyśleć, czy ono przyniesie jakieś błogosławieństwo dla innych. A gdyby mi to się przyszło, że ja bym zobaczył, że ktoś z tego się gorszy, albo kogoś miałbym urazić, już powinienem być jaki? Powściągliwy, tego nie powiedzieć. Ktoś dobrze powiedział, że każde słowo to przechodzi przez dwie bramy. To jest i zęby mamy, i wargi mamy. Powinny te, żeby one się nie wyrwały. Wprawdzie jesteśmy ludźmi niedoskonałymi, od czasu do czasu i tak nam się wyrwie. Bo powiedział apostoł Jakub, jeżeli ktoś nie opadał w słowie, to byłby już jakim mężem doskonałym. No ten język mały mój zapala wiele rzeczy. Ale starajmy się, drodzy braterstwo, żebyśmy mieli tą samokontrolę, powściągliwość, panowali nad swoim językiem sami nad sobą. Chrześcijanin ma być powściągliwy w mowie, w zdobywaniu pieniędzy i wydawaniu ich pieniędzy. Ten chrześcijanin musi umieć, żeby w tym się rządzić, bardzo powściągliwie wiedzieć, kiedy i jak. W jedzeniu, w piciu, w radości, w smutkach, w miejscu pracy, w domu. I w kościele chrześcijanin musi mieć samokontrolę, musi mieć powściągliwość, musi panować sam nad sobą. Jak serce boli, jeżeli zobaczymy chrześcijan, który w pracy się zachowuje niewłaściwie, który nieraz w piciu i w radościach bardzo hałaśliwie zachowuje się nieładnie. Albo kiedy przyjdą jakieś smutki, też rozpaczają, dlaczego dla mnie to przyszło. Bardzo jest bolesne, jeżeli chrześcijanie nie są powściągliwi w mowie, w swoich własnych nawet domu. To cytuję wersety, słowa brata Rossella, żebyście pamiętali, że to nie ode mnie. Jak może dokuczać mąż żonie, żona mężowi? Jak można być niepowściągliwym z Boże, jeden drugiemu dokuczać? A często, drodzy braterstwo, takie rzeczy się nieraz dzieją, które mówimy z płaczem. To też nic dziwnego, że to potrzeba sobie wyrobić. Potrzeba takiego filara. Jeżeli tego filara nie będzie, cała nasza budowa, całe nasze poświęcone życie nam się zawali. Okaże się niczym. Dlatego też mamy być, właśnie posiadać taką samokontrolę. W przypowieści Salomona w 16 rozdziale, a w 32 wersecie tak jest powiedziane. Lepszy jest nierychły do gniewu, niżeli mocarz, a kto panuje w sercu swym, lepszy jest niżeli ten, który zdobył miasto. To są heroje, to są filary, to są bohaterzy, którzy mieli się w każdym miejscu właściwie zachować. Że nie powie, że cóż, ale ja jestem taki, ja się zdenerwowałem, bo ja taki jestem. To nas braterstwo nie usprawiedliwia. Przydajcie do tego. Mądrość wyciosała. Chrystus to powiedział, jest możliwe, odetnij o siebie, jeżeli jesteś nerwowy, jeżeli jesteś opryskliwy, albo jakimś, starajmy się z tym walczyć, żebyśmy takimi nie byli. Wprawdzie, lepiej nieraz powiedzieć mniej słów, lepiej nieraz zamilczyć w niektóre rzeczy, jak mamy oddawać wet za wet, a to będzie bardzo wspaniale, to będzie nas cieszyło, że jesteśmy na dobrej drodze, że nasza budowa wiary, ona nam się nie załamie. Jeszcze apostoł Paweł w liście do Filipensów w 4 rozdziale, a 5 wersecie mówi tak. Skromność wasza nie będzie wiadoma wszystkim ludziom. Pan blisko jest. Czyli Chrystus blisko zawsze jest. Chrystus nas widzi. I dlatego, drodzy braterstwo, pamiętajmy, wszędzie mamy być skromnymi, wszędzie mamy sobą coś reprezentować. Ja sam w swoim życiu kilka razy doświadczyłem, jak wszędzie trzeba się pilnować. W pociągu kiedyś jadąc, rozmawiając, a jeden człowiek tak siedzi, no może troszkę za dużo zażartowałem z kąta i mówi, a ja pana znam. 600 kilometrów od mojego domu, ja pana znam. Skąd mnie pan może znać? A pan grudzień. A jak już powiedział grudzień, to widzę, że coś człowiek temu i nie, pan się grubo pomylił. No, ale pan przyjeżdżał kiedyś tam i tam. No, oczywiście przyjeżdżałem. Czyli jak jesteśmy obserwowani. I dlatego słowa apostola Pawła, jeszcze raz czytam, że skromność wasza nie będzie wiadoma wszystkich ludzi. Czyli ta powściągliwość, samokontrola w każdym jednym miejscu jest nam bardzo wymagana. Czwartym filarem albo słupem, a do powściągliwości waszej przydajcie co? Cierpliwość przydajcie. Cierpliwość. Co to jest cierpliwość? Jest to długa wytrwałość w oczekiwaniu na królestwo. Jest to czas, który będzie nam się przedłużył. Jest to czas, który nieraz będziemy się spodziewali, że już powinno się stać, a ono się jeszcze nie stało. I często niektórzy nerwowo będą się załamywali. I chrześcijanie powinni być cierpliwi względem zaślepionego świata. Nie mamy nawet prawa wyrażać, dlaczego ten świat tak długi jest, jak jest. Kiedyś słyszałem, jak niektórzy się wyrażali, jak to Pan Bóg cierpi na ten świat. Jeżeli Pan Bóg cierpi, dlaczego my nie mamy być cierpliwi względem zaślepionego świata? Chrześcijanie ma być cierpliwi odnośnie niemowląt w Chrystusie. Są niektórzy bracia, które może jeszcze dopiero są jakby niemowlętami w Chrystusie. Mamy być wobec takimi cierpliwymi. Mamy być cierpliwymi z powolnymi, bo są różne charaktery, z tępymi, które nie mogą nadążyć, zrozumieć, co się łatwo unoszą, też trzeba być odnośnie nich wspaniałomyślnymi, cierpliwymi, z błądzącymi, łatwowiernymi, a nawet z niedowierzającymi. Mamy być takimi wszystkimi cierpliwymi. Cierpliwość okazywać. I dlatego tutaj cierpliwości musimy powiedzieć najbardziej nam potrzeba. W tej cierpliwości w dzisiejszym czasie, nerwowym czasie, to wszędzie brakuje. Dlaczego? Czas jest nerwowy. Wielki pośpiech. Wszystko za czymś pędzi. Jak najszybciej. Rano do pracy, później z pracy i w domu, wiele innych rzeczy. I na pewno nieraz tej cierpliwości nam brakuje. Ale pamiętajmy, drodzy braterstwo, że tutaj mamy sobie wyrobić cierpliwość. Żebyśmy byli cierpliwymi jedni do drugich, umieli znosić jedni drugich, umieli jakoś być wspaniałomyślnymi, zrozumieć jeden drugiego. Że jeżeli ja niektóre rzeczy mogę szybko pojąć, a ktoś nie może pojąć, nie wolno mi powiedzieć, jak ty to nie mogłeś zrozumieć. Ja się dziwię, że ty tego nie mogłeś zrozumieć. Nam nie wolno tego mówić. Jeżeli nieraz widzimy, że ja mogę w czymś być cierpliwym, a ktoś jest wyskoczy, delikatnie można mu zwrócić uwagę, ale trzeba być wspaniałomyślnym, powiedzieć, no trudno, to jego upadek. Ale widocznie i on na tym cierpi, przyjdzie czas, że i on wyrobi sobie cierpliwość. Gdyby nawet coś nam dokuczył, nie unosić się zaraz, nie krytykować bardzo, ale powiedzieć, przecież ja mam sobie urobić cierpliwość, widocznie Pan Bóg we mnie coś widział, brak mi tej cierpliwości, dlatego spotkały mnie takie lub owe doświadczenia. To też w dalszym ciągu mówię. Chociażbyśmy mieli wiary, a brakowałoby nam męstwa, brakowałoby nam tej cnoty, byłoby wszystko, wiara nasza, nieważna przed obliczem Bożym. Gdybyśmy nie mieli tej umiejętności, choćbyśmy nie później zdobyli umiejętność, a brakowałoby nam samokontroli nad sobą, panowania, tej powściągliwości, wszystko może się załamać. Gdybyśmy nawet już mieli samokontrolę, umieli się zachować w każdej sytuacji, umieli to, a brakowałoby nam cierpliwości wobec innych, też tak samo jeszcze budowa nasza może runąć. A więc apostoł Piotr dodaje, że do powściągliwości przydajcie cierpliwość. Niech ta cierpliwość coraz więcej w nas będzie. A jeżeli by brakowało nam, klękajmy na kolana, prośmy Pana Boga, On nam udzieli niecudownie cierpliwości. Tylko przyjdą na nas wtedy doświadczenia, a my wiedząc, o co modliliśmy się, zachowajmy się tak, weźmy się w swoje, jakby można powiedzieć, ramy i powiedz: dziękuję Ci, Panie Boże, że modlitwa moja została wysłuchana, bo na mnie przychodzą teraz różne doświadczenia, a ja prosiłem o to cierpliwość, będę starał się przy Twojej pomocy, aby tą cierpliwość sobie wyrobić. Piątym tym filarem albo słupem, gdzie apostoł Piotr mówi, a do cierpliwości waszej przydajcie co? Pobożność. Co to jest pobożność? Pobożność nic innego, tylko podobieństwo Boże. Pan Bóg, kiedy uczyni człowieka, to uczynił na obraz i podobieństwo swoje. Bóg, jeżeli nas przyjął za swoje dzieci, to chce w nas widzieć swoje podobieństwo. No nie w każdym jednym miejscu oczywiście, ale w naszych charakterach, w naszych zamiarach, żeby się odbijało boskie podobieństwo. Pobożny, inaczej dobroduszny, wesoły Pan wystawił najwspanialszy wzór, jaki tylko mógł być wystawiony, jak czytamy Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, a 48 werset mówi tak: bądźcież wy wtedy doskonałymi, jako Ojciec wasz, który jest w niebiesie, doskonały jest. To jest największy wzór, najwspanialszy wzór. Niczego Chrystus nie powiedział, że bądźcie doskonałymi jako ja, wystarczyłoby nam czy nie. Ani nigdy nie dojdziemy do takiego wzoru doskonałości, jakim Chrystus Pan jest, ale On wystawił najwspanialszy wzór. Bądźcie pobożni, bądźcie podobni Ojcu Waszemu, który jest w niebiesie. Dlatego czy trudności, czy radość, zawsze mamy spolegać na Bogu. Pobożność, drodzy braterstwo, jest to życie według reguł nakreślonych przez Boga. A te reguły to nic innego, tylko mieszczą się w Słowie Bożym. I znów się zazębia jedno za drugie. Jeżeli nie będziemy znali Słowa Bożego, nigdy nie będziemy wiedzieli, jak robić pobożność. Często ludzie uważają pobożność, jeżeli na przykład sponsowiała mina, albo jakoś widzimy, to uważają, są pobożnymi. Czy takim jest Pan Bóg? Nie, Pan Bóg chce, żeby Jego dzieci byli wesołymi i uśmiechali się. Bo gdyby Pan Bóg nie chciał, to by nigdy by nie zrobił, żeby nasze twarze się rozszerzały, żeby uśmiech na twarzy był. Ale wszystko musi być w miarze, wszystko musi być zgodne z Pismem Świętym. Tak Biblia mówi, tak Chrystus wzór nam taki wystawił. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza 4 rozdziale, a 7 i 8 werset mówi to. A świeckich i babich baśni chroni się, ale się ćwicz w pobożności. Ale cielesne ćwiczenie mało jest pożyteczne. Lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Tutaj apostoł Paweł skazał wspaniały wzór. Świeckich i babich baśni chroni się. Jakie to świeckie i babie baśnie? To jest takie mówienie o wszystkim i o, mówi się, i o niczym, prawda? I często nieraz tak się zobaczymy w świecie, a często może pomiędzy nami nieraz mówimy takim. Takich mój raczej starać się unikać, ale się ćwiczyć w pobożności. Jak się ćwiczyć w pobożności? Ćwiczyć się, czyli wskazuje, że nie od razu to się da osiągnąć pobożność. Nie od razu nam się to będzie udawało. Ale raz spróbuję, drugi raz spróbuję, trzeci raz spróbuję, raz mi się nie udało, drugi raz już było troszkę lepiej, trzeci jeszcze lepiej. I w taki sposób człowiek będzie dochodził, narzuci na siebie pewne miary, pewne ramy, czy to komuś się będzie podobało, czy nie, ale on będzie się ćwiczył w swojej pobożności. Dalej apostoł Paweł mówi, albowiem cielesne ćwiczenie mało jest pożyteczne. No bo niektórzy ludzie tu nawet mogą cielesne ćwiczenie mieć. No fizyczne jakieś tam, sport czy inne. Też to jest moje pożyteczne, ale mało pożyteczne. Czasami cielesne ćwiczenie to może być, to jest przybranie takiej elokwencji, zewnętrzne pozory. To jest wszystko małe. Bo czasami ten, który będzie piękne słówka mówił, pięknie się zachował, czy w zborze, czy gdzieś indziej, to w domu okaże się bardzo przykrym człowiekiem. Takich też znamy. Ale jeżeli ktoś będzie się ćwiczył w pobożności, to będzie to z serca czynił. Nie to na pokaz będzie czynił. I dlatego jest powiedziane, że pobożność to ma obietnicy i dzisiejszego żywota, teraźniejszego, pamiętajmy, już wielkim dobrodziejstwem przyniesie. Taki człowiek wszędzie będzie lubiany, wszędzie będzie witany, nikogo nie obrazi. On będzie się starał jak najbardziej być skromnym, ale mówi obietnicę jeszcze żywota przyszłego. Czyli bez pobożności nie znajdziemy się w Królestwie Niebieskim. A więc mądrość przygotowała i piąty filar potrzebna do wiary naszej, co pobożność też jest potrzebna. Nie może być chrześcijanin wierzącym człowiekiem niepobożnym, nie żyjącym w zgodzie z boskimi zamiarami, z boskimi wymaganiami. Szóstym filarem, który mądrość przygotowała, to jest braterska miłość. A do pobożności apostoł Piotr mówi, przydajcie braterską miłość. Jaka to jest braterska miłość? Jest to miłość obowiązkowa do braci. Obowiązkowa miłość do braci. Dlaczego? Dlatego, że bracia pierwiej nas umiłowali. Dlaczego jeszcze? Dlatego, że tak Chrystus sobie życzy. Że nam dał takie trzecie przykazanie. Jak czytamy Ewangelii Jana, w 13 rozdziale 34-35 werset mówi tak. Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie milowali, jako mi ja was umiłował, abyście się wy społecznie milowali. Stąd ci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni do drugich. A więc jest potrzeba, żeby idea Chrystusowa nie upadła, chrześcijanie mają się milować. Brat brata ma milować, siostra siostrę, nawzajem mamy się milować. Nie jest niemożliwe, żebyśmy się nienawidzili, wtedy idea Chrystusowa by nie zdała egzaminów, zdawałoby się. Wtedy nie jesteśmy żadnymi chrześcijanami. Ale cóż, jeżeli nieraz w domu jedni drugich nie milują. Jeżeli jedno jest poświęcone, drugie poświęcone. I połączone węzłem i małżeńskim, i węzłem braterskim, a jeżeli tego nie ma, drodzy braterstwo, strach wielki. Braterska miłość ma być między nami obowiązkowa. Czy mi się ten brat podoba, czy nie podoba, ja go mam milować? Czy mi ta siostra dokuczyła, czy nie dokuczyła, ja mam ją milować? W tej chwili zapominać i znów przechodzić do porządku dziennego, bo ja tak się nauczyłem. Bo mnie tak nauczył Chrystus Pan, bo takie są wymagania nowego nowego tego przykazania, które Chrystus Pan nam dał. Jeżeli miłości braterskiej nie będziemy posiadali, wiara próby nie wytrzyma. Nadejdzie taki czas, że my się zgorszymy ze zboru. Nadejdzie taki czas, że ktoś nam coś powie, Bóg dozwoli, aby próbować naszą miłość. A my wtedy odejdziemy, pozostawimy wszystkich, w domu się zamkniemy, w czterech ścianach i wtedy będziemy szukali przyjaciół, prawdziwego przyjaciela. A nie będziemy widzieli, drodzy braterstwo, że to zależne jest ode mnie. No ale cóż mi obchodzi czasami, jak on mi nie miluje? A co mi to, bracie, obchodzi, czy mi ktoś we bratu jakiś miluje, czy nie? A ja go i tak będę milował. Przecież są słowa Pisma Świętego. Puszczaj chleb twój po łodzi, po wielu dniach znajdziesz. Jeżeli ktoś będzie czynny, że gdyby mi ktoś nawet dokuczył, daje taki przykład, a ja będę w dalszym ciągu jego milował, ja do niego się nie będę uprzedzał, nie będę się nastawiał, zobaczycie, że to podziała na niego, on się zmieni. Dlatego też starajmy się, drodzy braterstwo, nie szukajmy miłości u innych, że ktoś nie ma miłości. Szukajmy zawsze, aby w nas była miłość. Jeżeli wszystko od siebie zechcemy tak czynić, na pewno braterska miłość pomiędzy nami będzie kwitła. Natomiast jeżeli nie będziemy tego przestrzegali, to apostoł Jan mówi wprost. W pierwszym liście Jana, 4 rozdziale, a 7 i 8 werset mówi tam. Najmilsi, milujmy się jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, co miluje z Boga, jest narodzony z Boga. Kto nie miluje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłość. Przekreślał wszystko. Gdybyśmy nawet mieli umiejętność i cytowali na pamięć proroctwa, żebyśmy nawet każdy werset Pisma Świętego znali, gdzie się znajduje. Gdybyśmy mieli nawet, widzimy, cnoty, powściągliwość, gdybyśmy nawet mieli i cierpliwość, pobożność, a gdyby nie było tej miłości braterskiej, tej wspólni, która nas ma łączyć, taki dom się rozwali. Taki dom próby nie wytrzyma. Mądrość zbudowała dom swój, a w tym domu mają mieszkać kto? Domownicę wiary. Zbudowała wiarę, domownicę wiary. Chrystus Pan powiedział, jeżeli dom powstanie przeciwko sobie, czy nie rozleci się, rozleci się. Jeżeli w tym domu, nawet literalnym weźmy, nie będzie zgody, nie będzie miłości, nie wytrzyma próby. Dzieci będą uciekali od rodziców, rodzice będą się nawzajem nienawidzili, później się rozejdą. Co z tego? Dlatego, że tam brak miłości. Tak podobnie w domu wiary ma panować miłość, braterska miłość, zażyłość, serdeczność. Nie wolno jeden na drugiego nic złego powiedzieć. Wolno nam zawsze, ale mówić dobre rzeczy. A to mówiąc o kimś dobre rzeczy, później się tak nauczymy, drodzy braterstwo, że przez nasz umysł, przez nasz język nie przejdzie coś, żeby na kogoś źle powiedzieć. Jeżeli już nie zdobędziemy się, żeby na kimś dobrze powiedzieć, to wolimy wtedy zamieknąć. 7 z kolei, tym filarem albo słupem, to apostoł Piotr mówi do braterskiej miłości, czyli greckie fileo, dodajcie braterską laskę, po grecku agapę, najwyższy rodzaj miłości, jak już powiedziałem, agapę. Jest to miłość bezinteresowna, która gotowa ponosić ofiarę, a również nawet gotowa ponieść śmierć. Miłość bezinteresowna. Taką miłość bezinteresowną Chrystus Pan okazał. Umierał nawet za swoich grzeszników, za tych, które Jego w tej chwili bez litości wbijali gwoździe w Jego ręce, w Jego nogi. On za nich umierał. Ci, których krzyczeli, ukrzyżuj go, ukrzyżuj, on za nich umierał. On umierał bezinteresownie. Z tego absolutnie nic nie otrzymał, a natomiast otrzymał zniewagi i wiele innych rzeczy. Dlatego też Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale 44-45 werset tak Pan Jezus powiedział. Ale ja powiadam, milujcie nieprzyjaciele wasze, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści. I módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesie. Bo On to czyni, że słońce Jego wschodzi na zle i na dobre. I deszcz spuszcza na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe. Oto jest miłość, najwyższa braterska miłość, albo braterska laska, miłość bezinteresowna. Gdy będziemy nawet miłowali naszych nieprzyjaciół, to wtedy, drodzy braterstwo, będziemy przekonani, że nasza wiara będzie silna, ona się już nie zrobi. Bo ten dom wiary będzie podparty siedmioma filarami, któreśmy tutaj wyliczyli. Idąc dalej, powracając do naszego tematu, przypowieści Salomona w 9 rozdziale, od 2 wersetu mówi tak: pobiła bydło swoje, ta mądrość nie tylko zbudowała dom swój, nie tylko przygotowała tych 7 filarów, 7 słupów, ale pobiła bydło swoje. Jakie to bydło? Chrystus złożył ofiarę ze siebie, pokazane w dniu pojednania ścielca i kozła pańskiego. Pobiła bydło. Czyli Chrystus przygotował ofiarę ze siebie i ci, którzy mają w tej wierze trwać, ci, którzy będą sobie tą wiarę podpierali tymi filarami, mają być ludźmi poświęconymi. Oddawać swoje życie wyłącznie na służbę Bożą. Zabicie ofiary, czyli śmierć ludzkiej woli. Mamy się poświęcać przez chrzest, poświęcać się w sercu. I wtedy pamiętajmy, że wiara, w zupełnej wierze nie będziemy trwali, nie możemy trwać, jeżeli siebie ofiary nie złożymy. Dalej mówi, otworzyła wino. To będzie błogosławieństwo. Wino przedstawia radości, błogosławieństwo. Bóg takim będzie błogosławił. Otworzyła wino swoje. Stół przygotowała, czyli pokarm duchowy. To są obietnice boskie, które należą dla takich, które będą tak postępowali, jak wymaga Chrystus Pan. W trzecim wersecie mówi tak: i rozesłała dzieweczki swoje. Wola na wierzchu najwyższych miejsc w mieście mówiąc. Posłała dzieweczki swoje. Co to za dzieweczki? Posłała najwspanialszych ludzi. Ludzi szlachetnych, ludzi szczerych pod każdym jednym względem. Te dzieweczki to nic innego, tylko przedstawiają sługi pańskie, apostoły. Bo tak tłumaczy Chrystus Pan. Czytamy Ewangelię Łukasza, 11 rozdział, 49 wersy. Dlatego też mądrość Boża rzekła: pośle do nich proroki apostoły. A tam mądrość posłała co? Dzieweczki. Czyli Chrystus Pan mówi, że to przedstawia proroków, przedstawia apostolów. Mówi tak: a z nich niektóre zabijać i prześladować będą. Czyli Chrystus przygotował apostolów, posłał, ta mądrość Boża wysłał. I mówi, co powiedziała ta mądrość do dzieweczek? Że wołali na najwyższych miejscach, najwyższych miejsc, ze stanowiska doskonałego człowieka, z linii splodzenia Ducha Świętego, jest nawoływanie, zaproszenie. A zaproszenie do kogo to jest? Ktokolwiek jest prostakiem, wstąp sam, a do głupich mówi, porzućcie drogę prostą. Apostoł Paweł później w liście do Koryntów, nie pomylę się, tylko też tak samo powiedział, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntów, pierwszy rozdział 26 do 28 wersetu mówi tak: a widzicie zaiste polanie wasze bracia, iż niewiele mądry, czyli do prostych, do głupich takich według tego świata, niewiele mądrych według ciała, niewiele możnych, niewiele wrzesnego rodu. Ale co głupiego jest u świata, tego to wybrał Bóg, aby zawstydzić mądry, a co mdlego u świata wybrał Bóg, aby zawstydzić mocnych. A podlego rodu u świata i wzgardzone wybrał Bóg, owszem, te rzeczy, których nie masz, aby te rzeczy, które są, zniszczył. Dlatego też, drodzy braterstwo, jak się patrzymy na te sprawy, to dopiero nam się staje jasne, o kim to Salomon mówi. I dlaczego taki jest, że często niektórzy zarzucają nam: ale kto między wami jest? Czy tam wiele uczonych? Czy wiele zacnych? Nie. Raczej ludzie przeciętni, a pamiętajmy, że Chrystus za takich się modlił. Dziękuję Ci, Ojcze Nieba i Ziemi, żeś te rzeczy zakrył. Przed mądrymi tego świata i roztropnymi tego świata objawiłeś komu? Tym niemowlątkom, ludziom prostym. Dlatego, Ojcze, się Tobie upodobało. To już, jak bracia widzimy, w Starym Testamencie było tak powiedziane i tak się dzisiaj wszystko wypełnia. Ale czy jeżeli jest powiedziane w 5 wersecie, w 4, ktokolwiek jest prostakiem, wstąp sam, a do głupich mówi: pójdźcie, jedźcie chleb mój i pijcie wino moje, które otworzyła. Przyjdźcie, korzystajcie z tego wszystkiego. Mamy zaproszenie, mamy obfite pokarmy, mamy się z tego, drodzy braterstwo, cieszyć, abyśmy jak najbardziej tylko umieli to przyjmować i korzystać. To wszystko zostało nam przygotowane. Ale szósty werset jest powiedziany: opuśćcie prostoty. Chrześcijanie nie mają być prostakami, nie, nie. Chrześcijanie najbardziej ma być wykształconym człowiekiem. Chrześcijanie najbardziej ma być wygładzonym człowiekiem, inteligentnym, nie zewnętrznie, ale wewnętrznie i na zewnątrz. A jeżeli opuścicie prostotę, będziecie żyli, chodźcie drogą roztropności. Droga roztropności to jest wąska droga, która ma swoje ramy. Nie wolno się oddalać ani na lewo, ani na prawo, bo prędko z tej drogi zblądzimy. To też, drodzy braterstwo, jeżeli tak będziemy słuchali, to będziemy się cieszyli, że żyjemy wspaniale w domu mądrości. A mądrość niebiańska będzie na nas wpływała wielkim strumieniem. To też te kilka słów, nad którymiśmy się zastanawiali. Niech Pan Bóg nam dopomoże. A my w modlitwach prośmy, aby nam Bóg dopomagał, żebyśmy jak najbardziej wyrobili sobie to wszystko. Dziękujemy Bogu, że tą wiarę mamy. Ale jeszcze bardziej niech nam Pan Bóg dopomoże, żeby w nas była cnota, była to męstwo, żeby była umiejętność, powściągliwość, cierpliwość, pobożność, braterska miłość, braterska łaska, żebyśmy się całym sercem poświęcali i chodzili tą drogą roztropności, wąską drogą. A jeżeli tak będziemy chodzili, to jeszcze raz posłuchajmy, co mówi apostoł Piotr w drugim liście, w pierwszym rozdziale, a weźmiemy sobie od 8 do 11 wersetu, mój tak. Albowiem gdy to będzie przy was i oficie będzie niepróżnymi ani niepożytecznymi wystawiać znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo przy kim tych rzeczy nie ma, ślepy jest. Taki człowiek ślepy, gdyby nie miał cnoty, nie miał umiejętności, pościągliwości, cierpliwości, pobożności, braterskiej miłości, braterskiej łaski, taki mój ślepy jest. A tego, co jest daleko, nie widzi, że to wszystko szykuje do wspaniałego życia, do przyszłego życia. Zapomniawszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich, bo żyją po cielesnemu tacy ludzie moi. Przetoż, bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i obranie wasze mocne czynili. Wiara, że była podparta tymi 7 filarami, mocne czynili. A wy to czyniąc nigdy się nie potkniecie. Tak bowiem hojne wam będzie dane wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którego wszystkim życzę na tym końcu.